mieć w sobie życie Boże.
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Przeżywaliśmy wczoraj uroczystość Bożego Ciała, która przypomina nam, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa dokonało się poprzez przyjęcie przez Syna Bożego ludzkiej natury. Poprzez ten fakt Mesjasz, Syn Człowieczy, stał się naszym bratem, jednym z nas i pozostawił nam swoje ciało jako pokarm, który ma przemieniać nasze życie i uzdalniać nas do spotkania z Bogiem, a po śmierci uzdolnić je do zmartwychwstania mocą mieszkającego w nas Bożego Ducha, który przemieni nasze ciała na wzór uwielbionego ciała Chrystusowego. To nam przypomina, że nasze ciała nie są tylko narzędziem do komunikowania się z innymi osobami, z otoczeniem i ze światem, ale że są one świątynią Ducha Świętego, a więc przestrzenią rozwijającego się w nas życia Bożego, poprzez które jesteśmy powołani do przeżywania naszego szczęścia w głębokiej relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Dlatego też Pan Bóg chciał, aby po śmierci zmartwychwstał cały człowiek razem z duszą i ciałem. Dajemy temu wyraz w naszym wyznaniu credo, kiedy mówimy: wierzę w ciała zmartwychwstanie. Również i to wielkie święto nie odbyło się bez pewnych restrykcji z powodu epidemii koronawirusa. I przypomniałem sobie, jak zaraz po pojawieniu się epidemii zaczęły docierać do mnie głosy od moich kolegów i przyjaciół z Włoch, gdzie spędziłem 20 lat swego życia. Nie mogłem uwierzyć w przesyłane mi filmiki z Bergamo, ze szpitala, który znam bardzo dobrze. Odwiedzałem go osobiście i ludzkie ciała położone pokotem na korytarzu w czarnych workach. W jednej chwili ogarnęło mnie ogromne uczucie złości i bezsilności. I zadawałem sobie cały czas pytanie, co się tam stało? I potem Centrum Księdza Orione w Bergamo. Jeden z najnowocześniejszych domów opieki w Europie i myślę również i na świecie, przeznaczony dla ludzi starszych i chorych, w którym przebywa 230 seniorów, a wśród nich 30 osób w stanie permanentnej śpiączki. Wspaniałe warunki bytowe, zaczynając od położenia domu poprzez warunki sanitarne, rodzinne relacje z chorymi, jak i z personelem, wartości duchowe, uśmiech i pogoda ducha, nawet na twarzy najbardziej cierpiących. Widok po prostu ludzi szczęśliwych, pomimo bólu i cierpienia, który odbijał się również na twarzach krewnych odwiedzających swoich bliskich. Chorzy w śpiączce, pod pełnym oprzyrządowaniem w najnowocześniejszą aparaturę, z bardzo dobrze zdiagnozowanym poziomem świadomości i zdolności komunikowania z otoczeniem, z działaniami stymulującymi, realizowanymi zgodnie z inicjatywami zmierzającymi do przywrócenia chorym zdrowia. Również i tutaj zmarło na koronawirusa 8 księży, z którymi się bardzo dobrze znałem, osobiście się z nimi znałem. Nie mówiąc już o innych pozostałych zmarłych, których są całe dziesiątki. Spotykaliśmy się codziennie, prowadziliśmy z nimi normalne życie. No dobrze, z tym się już pogodziłem, bo jak to się mówi, mieli oni już swój wiek. Ale zrobiło mi się naprawdę przykro, gdy dotarła do mnie wiadomość, że zachorował również mój bliski kolega, ksiądz Alessio, starszy ode mnie zaledwie o kilka lat, z którym współpracowaliśmy ramię w ramię przez 13 lat. Dotychczas był okazem zdrowia. 10 lat spędził na misjach w Afryce, potem przez 13 lat mieszkał w Rzymie, kierując fundacją i organizując pomoc dla naszych misji w 33 krajach świata. Obecnie już od 3 miesięcy przebywa odizolowany w swym pokoiku w domu w Bergamo i nie może wyjść z tej choroby. Wiele razy docierały do mnie sygnały o tej niewyobrażalnej tragedii, która się wydarzyła. Śledziłem codziennie przekazywane informacje, dzwoniłem do ludzi, aby się dowiedzieć czegoś więcej. I zadawałem sobie pytanie, gdzie się podziała cała ta atencja i wrażliwość na każde ratowane życie ludzkie, na ludzi starszych i cierpiących. Ta wrażliwość, którą budowaliśmy całym swoim życiem. Każdą chwilą i każdym gestem, zarówno z podopiecznymi, jak i ze współpracownikami. I uświadomiłem sobie, że ja już po prostu nosiłem w sobie wręcz takie przekonanie, że cała ta atencja, wrażliwość i poświęcenie stało się zdobyczą naszej kultury. I myślałem już, że nikt nam tego nie odbierze. i wystarczył jeden mikroskopijny wirus, żeby mi przypomnieć z całą brutalnością, że w dziedzinie ratowania ludzkiego życia może zrobiliśmy dużo, ale to jest jeszcze wciąż za mało. I znowu pozostało nam odwołać się do naszej wiary, że jakkolwiek nasze życie pozostaje wciąż w rękach Boga.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Postanowiłem podzielić się z wami tym wszystkim, żeby wam powiedzieć, że nie mogę się zgodzić z tymi, którzy mi mówią, żebyśmy nie przesadzali z tą epidemią, bo to jest zwykła grypa. Do tej pory z powodu zwykłej grypy nie straciłem jeszcze nikogo z moich bliskich. I choć jestem świadom, że z powodu grypy umiera każdego roku wiele osób, to tym razem straciłem na raz w krótkim czasie zbyt wielu bliskich jednocześnie, żeby powiedzieć, że nic się nie stało. Ich już po prostu nie ma naprawdę. Z drugiej strony jestem ciekaw, jak to słusznie powiedział jeden z moich kolegów, jeśli ktoś twierdzi, że to wszystko jest tylko fantazją i że nie ma realnego zagrożenia, to dlaczego się nie zaoferował, żeby iść na wolontariusza do opieki nad chorymi w DPS-ach, tam gdzie były całe ogniska epidemii? I dotknę tutaj jeszcze jednego bardzo ważnego tematu, mianowicie posłuszeństwa biskupom. Otóż Konferencja Episkopatu Polski i biskupi zachęcali nas w czasie tej epidemii do wielkiej ostrożności i do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. I choć w naszej kulturze nie jest to tradycyjny sposób przyjmowania Eucharystii, to jednak sam w sobie i dodatkowo jeszcze w obecnej sytuacji pandemii w żaden sposób nie obniża on przyjmowaniu ciała Chrystusa. Przypomnę, jak to już wykładał wielokrotnie i przy różnych okazjach liturgista profesor ksiądz Dariusz Kwiatkowski, do IX wieku przyjmowanie ciała Chrystusa na stojąco i na rękę w postawie głębokiego szacunku było zwyczajnym sposobem przyjmowania Eucharystii. Kościół, powracając po Soborze Watykańskim II do oryginalnych form kultu z pierwszych wieków chrześcijaństwa, przywrócił formę przyjmowania Eucharystii na rękę, pamiętając zawsze o zachowaniu głębokiej postawy szacunku. Jest to po prostu wyraz odpowiedzialności i troski o zdrowie każdego z nas, do czego zresztą jesteśmy już zobowiązani w piątym przykazaniu Bożym. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do lekarzy i pielęgniarek, spośród których wielu przyjmuje Komunię Świętą już na początku dnia, zanim jeszcze udadzą się do przychodni i do szpitali, aby tam leczyć chorych. Słyszałem również takie stwierdzenie, że ciało Chrystusa nikogo nie zaraża. Domyślam się, że ktoś chce przez to powiedzieć, że Pan Jezus chce bezwzględnie dobra dla każdego człowieka i że Jego pragnieniem jest leczyć nas zarówno na duszy, jak i na ciele, a w sytuacjach wyjątkowych ratować nas czy uzdrawiać w sposób cudowny, a celem ostatecznym każdego Jego działania wobec nas jest nasze zbawienie. Jakkolwiek mówienie, że ciało Chrystusa nikogo nie zaraża, wyraża brak zrozumienia dla faktu, że konsekrowana hostia jest rzeczywistą obecnością Chrystusa z Jego ciałem pod fizycznymi przymiotami chleba. Oznacza to, że w konsekrowanej hostii Pan Jezus jest obecny rzeczywiście ze swoim ciałem. Gdyby Pan Jezus był tylko istotą duchową, to wirus jako cząstka materialna rzeczywiście nie miałby się w żaden sposób do czego przyczepić. Tymczasem w Komunii Świętej przyjmujemy prawdziwie ciało Pana Jezusa pod fizycznymi, czyli materialnymi przymiotami chleba. I ponieważ jest to prawdziwe ciało Pana Jezusa, to podlega ono tym samym prawom fizycznym, analogicznie do tego, jak podlegało ono prawom fizycznym za życia Pana Jezusa tutaj na ziemi, gdy Pan Jezus był poddany męce i został zabity na krzyżu. Pan Jezus umarł na krzyżu w swoim ciele w sposób rzeczywisty właśnie dlatego, że miał prawdziwe ciało ludzkie, takie jak nasze, wrażliwe na zranienia i podlegające wszystkim prawom fizyki. Dlatego Pan Jezus mógł się za życia pobrudzić na swoim ciele, zakurzyć, umyć, mógł cierpieć zranienia, różne skaleczenia i mógł rzeczywiście umrzeć i faktycznie umarł. Jest bardzo prawdopodobne, że Pan Jezus pewnie nieraz się przeziębił w swoim życiu, jak i zachorował na grypę, czyli podlegał różnym zakażeniom. Tak więc zakażenia mogą się rozprzestrzeniać również poprzez konsekrowaną hostię, podlegającą wszystkim prawom fizyki, którym podlegało również i ciało Pana Jezusa podczas Jego życia tutaj na ziemi. W czasie trwania epidemii biskupi zachęcali nas do przyjmowania Komunii Świętej nie do ust, ale na rękę, właśnie w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń, które najłatwiej mogą się rozprzestrzeniać poprzez kontakt z ustami człowieka. Jest oczywistym, że przyjmowanie Komunii Świętej do ust zwiększa ryzyko zakażenia w porównaniu z przyjęciem jej na rękę. Dzieje się tak dlatego, że podczas przyjmowania Komunii Świętej do ust kapłan rozdający Eucharystię ma często kontakt z ustami przyjmującego Komunię Świętą, zarówno poprzez samą konsekrowaną hostię, jak i poprzez kontakt ze śliną, a nawet poprzez wydechaną z ust parę wodną, czyli tak zwaną drogą kropelkową. Droga kropelkowa oznacza mikroskopijne cząsteczki wody, niewidoczne gołym okiem, zwane parą wodną. Rozchodzą się one podczas oddychania, kasłania czy kichania. Już nie mówię wprost o przenoszeniu śliny ludzkiej z człowieka na człowieka, dotykając ustami lub językiem dłoni kapłana udzielającego Komunii Świętej wielu podchodzącym po sobie osobom. Droga kropelkowa przenoszenia wirusów, czyli szerzenia zakażeń, jest procesem fizycznym oddziaływania na siebie cząstek materialnych, z którym mamy do czynienia w mikrofizyce, czyli w świecie fizycznym, o wymiarach mikroskopijnych. I pomimo, że dzieje się to na poziomie mikroskopijnym, to są to procesy fizyczne analogiczne do tych, które zachodzą w makrofizyce, czyli w oddziaływaniu na siebie ciał materialnych o dużych wymiarach. Podobnie jak lecące kamienie mogą uszkodzić czyjąś głowę, tak samo mikrocząstki płynów ustrojowych zawierające wirusy mogą dostać się do wnętrza komórek innych organizmów, wywołując zakażenia. Zatem wszelkie perswazje zmierzające do zmuszania kogoś do przyjmowania Komunii Świętej do ust w dobie pandemii, wbrew zaleceniom biskupów i uciekając się do dwuznacznych teorii, że niby ciało Chrystusa nikogo nie zaraża, wiedząc, że podlega ono wszystkim prawom fizyki, wcale nie musi być przejawem wiary. Może być wręcz przejawem zuchwałości, analogicznie do tej, kiedy ktoś podstawia głowę pod lecące kamienie, wystawiając Pana Boga na próbę i wołając jednocześnie, aby ten go ratował. Prawdziwa wiara to taka, która nie wystawia Pana Boga na próbę, szukając co chwilę potwierdzenia, że Bóg jest na każde nasze zawołanie. Mógłby to być co najwyżej wyraz zwykłej niedojrzałości, która szuka ciągle znaków i potwierdzeń, że Bóg nas kocha, a gdy ich nie znajdzie, to wywołuje w człowieku brak ufności w to, że Bóg naprawdę nas kocha. Prawdziwa wiara to postawa, której możemy uczyć się od świętych.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Pewnego dnia święty Franciszek chciał pokazać swoim braciom, czym jest doskonała radość płynąca z wiary. Zapytał, czy wiadomość, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu, może być prawdziwą radością. Odpowiedział, że nie. Potem zapytał, czy wiadomość, że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii. Odpowiedział, że nie. Zapytał dalej. Czy wiadomość, że bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary, jest doskonałą radością? I tu odpowiedział, że nie. Pytał więc, czy wiadomość, że ma się od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawia się chorych i czyni wiele cudów, jest taką radością? I tu także odpowiedział, że nie. Pytał zatem święty Franciszek, czym jest prawdziwa radość? I powiedział, wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu. Jest zima i słota i tak zimno, że u dołu sutanny zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi i krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, ziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy. I gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta, kto tam? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się, to nie jest pora stosowna do chodzenia, nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się, ty jesteś człowiekiem prostym i niewykształconym. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest tu nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. a ja znowu staję przy bramie i mówię: na miłość boską, przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada: nic z tego, idź sobie do lazaretu, do krzyżowców i tam proś. Powiadam ci, mówi święty Franciszek, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. Inny przykład. Był rok 1961. Słynny reżyser włoski Pier Paolo Pasolini, człowiek wielce niespokojny i prowadzący wątpliwy moralnie tryb życia, udał się któregoś dnia do matki Teresy z Kalkuty. To spotkanie wywarło na nim niezatarte wrażenie. Powiedział, że ta kobieta, w jakąkolwiek spojrzy stronę, ona widzi. I zrozumiał, że istnieje jeszcze inny świat, którego on nigdy nie dostrzegł. I dodał: z wychudzonej twarzy tej kobiety przebija piękno, które urzeka, a ja nie potrafię go dostrzec pomimo moich ogromnych wysiłków. Pier Paolo Pasolini, którego pociągało tylko piękno ludzkiego ciała, spostrzegł, że jest jeszcze prawdziwe piękno, którego on dotychczas nie dostrzegał, bo mu zawsze gdzieś umykało. Matka Teresa, nie wypowiedziawszy do niego ani słowa, przemówiła do jego serca. Augusto Guerriero, znany dziennikarz włoski posługujący się pseudonimem Ricciardetto, napisał o matce Teresie: nigdy nie spotkałem żadnego świętego, jednak to spotkanie wzruszyło mnie do głębi. Matka Teresa w Indiach opiekowała się 50 tysiącami trędowatych. Ja całowałem jej ręce, te, które ulżyły w tylu cierpieniach. Nie mogłem mówić ze wzruszenia. Z jej oczu przebijało prawdziwe przesłanie chrześcijańskie. Gdy Bóg wstępuje do serca, można go dostrzec w oczach. I dodał: całowałem jej ręce i spojrzałem na swoje ręce i w jednej chwili dostrzegłem, że moje ręce są puste. I poczułem nicość całego świata, w którym żyłem, z jego pasjami i walkami, ambicjami. I poczułem, że żyłem na próżno, bo istnieje tylko jeden ideał, ten, dla którego warto żyć. Jest nim miłość. I powiedział Ricciardetto, że gdyby każdy kontynent miał taką matkę Teresę, to na świecie nie byłoby już ateistów.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał, orionista.